nasz gość, pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski. Szczęść Boże, panie sędzio.
Szczęść Boże, witam państwa w Dniu Matki.
Panie sędzio, pytanie o to, czy to już koniec reformy sprawiedliwości. Pan prezydent Andrzej Duda mianował panią profesor Małgorzatę Manowską na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dzisiaj pani Manowska tę nominację odebrała i powiedziała: mogę obiecać, że dołożę wszelkich starań, aby Sąd Najwyższy jak dotychczas niezmiennie był i jest symbolem i ostoją niezależności wymiaru sprawiedliwości i niezawisłości sędziowskiej. Po nominacji pani prezes udała się do siedziby Sądu Najwyższego, by spotkać się z prezesami poszczególnych izb.
Należy pogratulować prezydentowi trafności wyboru, a pani sędzi, pani profesor, pogratulować tego, że jej dotychczasowa działalność została doceniona przez prezydenta, bo jest to sędzia, która orzekała na sali sądowej, a tam się sprawuje wymiar sprawiedliwości. Ale jednocześnie warto też i mówić o tym, jaka odpowiedzialność ciąży na pierwszym prezesie Sądu Najwyższego. Trzeba przypomnieć, że sama ustawa o Sądzie Najwyższym i Konstytucja mówi wyraźnie, że to pierwszy prezes właściwie jest organem kontroli i nadzoru nad orzecznictwem, nad tym, jak jest ten wymiar sprawiedliwości sprawowany na sali sądowej dla nas, no i nad samą instytucją Sądu Najwyższego. To jest bez znaczenia, zwłaszcza wobec tego, czego doświadczyliśmy ostatnio, takiej politycznej zacietrzewienia i zaciekłości niektórych sędziów w instytucjonalnym stawianiu się ponad prawo i ponad prawo i ponad konstytucją. Dzisiaj jest to dzień również i optymistyczny, dlatego że ona powinna matkować wymiarowi sprawiedliwości.
Właśnie jaka jest funkcja, jaka jest rola pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?
Prezes Sądu Najwyższego nadzoruje ogromną ilość dziedzin, jak chociażby prawidłowość funkcjonowania w orzecznictwie instytucji wymiaru sprawiedliwości podległych kontroli Sądu Najwyższego, usuwanie jednocześnie i sygnalizowanie luk prawie, zapewnienie praworządności, sprawiedliwości społecznej, spójności systemu prawnego składa w tym zakresie, nie jest całkowicie poza kontrolą, bo sprawia, składa sprawozdanie coroczne z tego prezydentowi, składa Sejmowi, Senatowi, mówi o istotnych problemach wynikających z orzecznictwa, w jakimś sensie ujednolica w uchwałach Sądu Najwyższego inicjowanych przez nią, jeżeli są luki w prawie. No i kieruje praktycznie samą administracją Sądu Najwyższego, jednocześnie ma wpływ na orzecznictwo tegoż sądu. Jest to osoba, która niebagatelną rolę odgrywa dla zapewnienia nam naszych praw do niezależnego, niezawisłego od poglądów politycznych sędziów, ich zaangażowań politycznych, bezbędnej zwłoki rozpoznawania naszych spraw, z poszanowaniem też tego, że to ma być w określonym terminie i z szacunkiem dla tych, którzy do sądu przychodzą, co czasem szwankuje bardzo. Także pierwszy prezes Sądu Najwyższego, którego mamy w tej chwili, daje nam dobre gwarancje kontynuowania tej reformy wymiaru sprawiedliwości.
Panie sędzio, zanim jeszcze pani profesor została przez prezydenta wybrana spośród 5 sędziów, którzy zostali wskazani przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, Borys Budka mówił o tym, że to pan sędzia profesor Włodzimierz Wróbel powinien zostać wybrany, jakby wyręczając pana prezydenta w dokonaniu tego wyboru, ale pojawiają się właśnie głosy ze strony opozycji, ale także sam sędzia Włodzimierz Wróbel mówi o niedopełnieniu warunków konstytucyjnych, iż znowu ten wybór może być kwestionowany, dlatego że po pierwsze pani sędzia Małgorzata Manowska nie uzyskała większości spośród tych, którzy brali udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego, a po drugie nie było uchwały, która by zatwierdzała tych pięcioro kandydatów, by przedstawić je następnie prezydentowi. Czy takie wymogi gdzieś są zapisane i czy rzeczywiście możemy mówić z jakimś deliktem, z jakimś problemem w związku z pierwszą prezes Sądu Najwyższego?
Nie, to jest jeszcze jedno dowodzące stwierdzenie, że interes polityczny stojący za takim poglądem wypaczałby możliwość niezależnego i niezawisłego funkcjonowania przy takim sędzi, który takie reprezentuje poglądy reprezentowania naszych interesów do niezależnego i niezawisłego sędziego na sali sądowej, a co dopiero w Sądzie Najwyższym. Ja bym trzeba przypomnieć, że to jest wyłączna prerogatywa prezydenta i nadawanie uprawnień do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości to jest władza sądownicza, a nie ma tam ustrojowych form, o której dzisiaj sędziowie walczą, wypowiadając wojnę tej reformie sądowniczej. Do nich należy między innymi, demonstrował to tenże sędzia Wróbel. No, może na sali sądowej jest znakomity, natomiast politycznie jest niewątpliwie zaangażowany i dlatego jest takie zdanie pana Budki, bo no, doświadczamy tego na co dzień, co nie jest w interesie totalnie obstrukcyjnej opozycji, jest przedstawiane jako sprzeczne z konstytucją, no myśmy się już do tego przyzwyczaili. Natomiast w rzeczywistości poszczególni kandydaci wyłonieni przez Zgromadzenie Ogólne, niezależnie od ilości uzyskanych głosów, mają takie same uprawnienia do powołania ich na funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To jest prerogatywa prezydenta. Ale prezydent czym ma się kierować, powołując? Właśnie niezależnością takiego sędziego od politycznych zaangażowań, które mogą się dla nas źle skończyć na sali sądowej. W artykule tym konstytucyjnym mówi się, że to jest prezydent czuwa nad przestrzeganiem przez inne organy, w tym przez sędziów i przez organ tak ważny jak pierwszy prezes Sądu Najwyższego, niezależności, niezawisłości i interesów przede wszystkim podsądnych, a nie stanu sędziowskiego. Bo niezależność i niezawisłość, co wypacza się dzisiaj w drodze takiego politycznego matactwa, to jest niezależność i niezawisłość sędziego orzekającego wobec nas, którzy stoimy przed sumieniem sędziowskim, a sędziowie, w myśl starej zasady podziału władz, są ustami ustawy, a nie kształtują sami według swojego widzimisię ustroju sądów, bo do tego jest władza ustawodawcza. Także wydaje mi się, że myśmy się już tak przyzwyczaili, że wszystko, co nie służy dzisiaj tej destrukcji opozycyjnej, która skoro nie sprawuje władzy, uważa, że w Polsce nie ma demokracji, nie ma praworządności, to, co im nie służy, to jest według nich sprzeczne z konstytucją. Przykro mi tylko, że sędzia, doświadczony sędzia, jak jest sędzia Wróbel, też wpisuje się w ten oręż walki politycznej, wprowadzając nas w błąd po prostu.
On akurat mówi wyłącznie o tej uchwale, natomiast pozostali mówią również o wymaganej większości. Ale może też wiele powie na ten temat sytuacja z Twittera, panie sędzio, dlatego że na Twitterze jeden z jego użytkowników napisał: prezydent RP, wyznaczając panią Małgorzatę Manowską na pierwszą prezes Sądu Najwyższego, naruszył wiele przepisów, oto kilka z nich i tutaj artykuły, dzienniki ustaw i tak dalej, i tak dalej. No i powiedziałbym tak, jak rybka haczyk, połknęły to takie tuzy prawnicze jak profesor Marcin Matczak, profesor Wojciech Sadurski. No tylko, że okazało się, że to żart, że przepisy dotyczą prawa lotniczego, które prezydent jakoby złamał, mianując pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Więc wygląda na to, że niektórzy jak tylko widzą gdziekolwiek napisane naruszył wiele przepisów prezydent RP, to od razu to retweetują, powtarzają, no i powtarzają bzdury, bo tak to działa.
Tak, no przyzwyczajamy się, proszę ojca, do tego, bo to jest i w Polsce, i za granicą się szkaluje system prawny. Szuka się dziury w całym. Im gorzej jest przedstawiana ta sytuacja, tym bardziej doświadczamy tego, że mamy dzisiaj osoby zaangażowane politycznie w różnych wymiarach, w sposób, który milituje z obroną naszych podstawowych interesów jako ludzi, jako członków narodu, jako podsądnych. Natomiast ja mogę się odnieść do tych, oczywiście w szczegółach, do tych formalności. Samo zgromadzenie ogólne Sądu Najwyższego ma tylko desygnować kandydatów. Ich przydatność sprawdza wyłącznie według swojej prerogatywy prezydent, tak samo jak Krajowa Rada Sądownicza pełni rolę takiego notariusza, który gromadzi dokumenty. Natomiast wszystko zależy od oceny przez prezydenta, czy dana osoba się nadaje, czy się nie nadaje na to stanowisko, spełniając te konstytucyjne wymogi niezależności, niezawisłości wobec również opcji politycznych, które wskazują takiego, a nie innego kandydata. My ciągle operujemy złą wolą w ocenie tego, co nie jest w interesie określonej opcji politycznej, ale patrzmy na to z punktu widzenia tego, co jest przede wszystkim obowiązkiem sędziego i sumienia sędziowskiego i przestrzegania hierarchii reprezentacji narodu, która jednak w ustawie daje prerogatywy prezydentowi w ustawie. Ba, ustawa tylko konkretyzuje, natomiast wynika to z konstytucji. Ba, wynika to z samej roli prezydenta, z określonej konstytucyjnej sprawowania nadzoru i wyłącznej prerogatywy nadzorczej i ocennej wykonywania władzy sądowniczej, nadawania uprawnień sędziowskich do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. No, tak, można tak nieskończenie mówić, natomiast toczy się określona gra prawem, gdzie zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz Polski ucieka się do rozmaitych kruczków, argumentów, stosując tak zwaną proceduralną przemoc, żeby zanegować pryncypia funkcjonującego w Polsce ustroju.
To może o zewnątrz jeszcze dwa słowa powiedzmy, panie sędzio, dlatego że na łamach z Deutsche Zeitung, niemieckiej gazety, no pamiętamy, że opozycja wielokrotnie w Niemczech, czy pani kanclerz w Polsce, ale w ambasadzie niemieckiej skarżyła się na to, co się dzieje w Polsce. No ale chyba też pani pierwsza prezes tam na temat praworządności w Trybunale Konstytucyjnym Niemiec, jeśli dobrze pamiętam, również miała swoje wystąpienie. No i Florian Hassel na łamach Süddeutsche Zeitung pisze tak. Prezydent powołał na pierwszą prezes Sądu Najwyższego bliską narodowo-populistycznego rządu prawniczkę Małgorzatę Manowską. I także dodaje, że współpracowała ze Zbigniewem Ziobro, którego nazywa, tu cytat, jednym z architektów demontażu państwa prawa w Polsce. No i żeby jeszcze dodać, to dodaje, podsekretarzem stanu pod kierunkiem Ziobro był wtedy również Andrzej Duda, dzisiejszy prezydent Polski, a w ogóle Manowska została wybrana do Sądu Najwyższego dzięki politycznie zależnej KRS. To opinia dziennikarza z Deutsche Zeitung.
No, to nie wymaga, wydaje mi się, komentarza. My nie powinniśmy się przejmować tym, takimi głosami. One są obraźliwe. Ciągle traktują Polskę jako kraj zależny, jak kolonię, którego przeszłość i przyszłość rysuje się jako mniej wartościowa do kierowania i ingerowania w to, jak funkcjonuje prawo polskie. Od Konstytucji 3 maja, od wzorców demokracji, jeszcze demokracji stanowej, szlacheckiej, możemy się szczycić aż do dnia dzisiejszego kształtowaniem pewnego wzorca funkcjonowania demokracji. I mogliby się Niemcy trochę z racji swojej buty powstrzymać, jak i wszyscy ci, którzy na wnioski zresztą tej takiej skalującej często polskiej, mataczącej w zakresie przedstawiania tego, jak funkcjonuje praworządność w Polsce opozycji, zajmują stanowisko nie tylko polityczne, ale obraźliwe w stosunku do naczelnych organów państwa polskiego, prezydenta, pierwszego prezesa. No, widocznie sądzą po swoich praktykach, bo proszę pamiętać, że organy Unii Europejskiej są kształtowane nie w trybie demokratycznym, oczywiście z wyjątkiem Parlamentu Europejskiego, gdzie są wybory powszechne z kraju. Natomiast ja bym nie przykładał większej wagi do tego. Już przyzwyczailiśmy się do tego, tak jak ten ciągnący się w nieskończoność bez możliwości zakończenia negatywnie dla Polski artykuł 7 traktatu lizbońskiego. To wszystko są takie elementy pressingu w związku z tym, że Polska dzisiaj odstaje od tej liberalno populistycznej koncepcji narzucania ustroju sprzecznego z chrześcijaństwem, zasadami hierarchicznej moralności, hierarchicznego prawa, gdzie prawa człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci i jednostka ludzka jest na czele, a nie jakiś układ polityczny, który ma decydować o jej losie. Myślę, że możemy to skwitować żałośnie, ale jeżeli by takie się powtarzały dalej insynuacje, to wydaje mi się, że powinna nastąpić stosowna reakcja, jakieś najpierw dementi rządu polskiego, które by przywołało do porządku tego typu przedstawicieli czy Niemiec, czy jakiegokolwiek innego kraju, bo same szkalowanie i niszczenie polskiej opinii przez tych sfrustrowanych przedstawicieli totalnej opozycji w Parlamencie Europejskim nie jest wystarczającym powodem, żeby prominentni przedstawiciele innych państw mówili: u nas to jest możliwe, te rozwiązania są możliwe, ale w Polsce nie, bo Polska jest krajem dopiero na dorobku, gdzie demokracja się tworzy i trzeba ich pouczać i dyscyplinować.
Gdyby tylko samorządne, samodzielne, niezależne myślenie miała cała klasa polityczna w Polsce, to pewnie by to było możliwe, ale w sytuacji, jaką obserwujemy, to może być taka powiedziałbym, trochę walka z wiatrakami. Panie sędzio, bardzo dziękuję.
Nie, proszę ojca, to nie jest walka z wiatrakami. To, czy się światowa wojna o rząd dusz. I w tej wojnie Polska jest, no ja nie ukrywam tego, znowu w roli przedmurza chrześcijańskiego, nie tylko Europy, ale i świata.
Dziękuję ślicznie, pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Wszystkie matki, łącznie z naszą królową, dzisiaj będą w świetle naszego życia, serca i świadomości na czele.
Całym sercem za Bóg zapłać.
Bóg zapłać.